Laudetur Jezus Chrystus, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Tu rozgłośnia Radia Watykańskiego.
Papież wyraził współczucie rodzinom ofiar katastrofy lotniczej u wybrzeży Sycylii. Nawiązał do obchodów Światowego Dnia Młodzieży, a Polakom podziękował za modlitwy w jego intencji.
Już za chwilę relacja z Castel Gandolfo.
Trwaliśmy tak bezczynnie, bez wiadomości, w przerażającej samotności. Było nas około 100 nieszczęśliwców czekających na zrządzenie losu. Nie robiłem sobie złudzeń, uciekać stąd.
Audycja Kino Wehikuł Ludzkich Tęsknot przypomni ucieczkę z kazańca Roberta Bressona.
Czy śmiech samego siebie może być remedium na złe myśli?
Posłuchajmy refleksji na wakacje.
7 sierpnia na magazyn zapraszają Państwa ksiądz Józef Polak
i Beata Zajączkowska.
Apoftegmaty ojców pustyni. Przed mikrofonem ksiądz Marek Starowiejski.
Złe myśli. Powiedział Abba Teodor ze Sketis: przychodzi jakaś zła myśl, sprawia niepokój i zabiera mi czas. Nie doprowadza mnie do zgrzeszenia czynem, ale zatrzymuje mnie na drodze do cnoty. Człowiek czujny jednak otrząsa się z niej i wstaje do modlitwy. Niebezpieczną jest rzeczą ograniczenie pojęcia grzechu do samych tylko złych czynów. Oczywiście, grzechem jest zły uczynek, ale nie tylko. Może być nim również i zła myśl. Świat naszych myśli jest korzeniem zła. Choć często na szczęście korzeń ten nie wypuścił pnia ani gałęzi, to jest nie spowodował złych uczynków. Ale zły korzeń wyczerpuje z nas nasze siły. Jest pasożytem naszego życia wewnętrznego i nas osłabia. Jak wiele energii marnuje człowiek na złe myśli i jak często w nas samych istnieje złudny świat, zły świat, który nas często tak bardzo absorbuje, że brak nam już sił do podjęcia myśli ubogacających i dobrych. Jak często w nas samych toczymy bezsensowne dyskusje, rozważamy nasze ewentualne zwycięstwa i klęski, wypunktowując w nas samych naszą rolę, podkreślając ją do tego stopnia, że w końcu zaczynamy sami w to wierzyć. Tak powstaje świat legend i mitów o nas samych. A obok tej naszej mitologii powstaje mitologia innych ludzi. Oczywiście porównanie ich z nami zawsze wypada dla nich fatalnie. Powstaje w myśli świat naszych cierpień, bólów i pretensji i w końcu niespełnionych marzeń. Jednym słowem, człowiek może sobie stworzyć świat myślowy, często współzawodniczący lub po prostu zakrywający nasz świat realny. Tak powstaje świat nieprawdy o sobie, świat kłamstwa, nasze własne dzieło, a kłamstwo jest zawsze i we wszelkiej formie szkodliwe i niszczycielskie. Nie zawsze ten świat bywa uzewnętrzniany, choć zawsze istnieje obawa, że w pewnej chwili wybuchnie, rozlewając wokół nas zło, ale zawsze w większym lub mniejszym stopniu blokuje on i zamula nasze życie duchowe. W zrobieniu porządku w tym świecie naszych myśli zawsze pomaga porządny rachunek sumienia i dobra spowiedź najlepiej u stałego kierownika wewnętrznego. Ale obok tego może nam także pomóc śmiech. Śmiech samego siebie. Taki śmiech jest zawsze bardzo pożyteczny, jeżeli tylko człowiek umie stanąć na boku, przyjrzeć się sobie samemu i ujrzeć groteskowość swojego wewnętrznego zakłamania i swojego głupiego postępowania. Tak, śmiech samego siebie nikogo nie rani, natomiast stanowi znakomitą terapię. Naucz się śmiać samego siebie, będziesz miał uciechę na całe życie, pisał niezapomniany ksiądz Tadeusz Fedorowicz.
Czas na relacje z Castel Gandolfo.
Benedykt XVI przekazał kondolencje bliskim ofiar katastrofy lotniczej, która miała miejsce na południu Włoch. Tunezyjski samolot czarterowy przymusowo wodował 13 kilometrów od wybrzeży Sycylii. Zginęło 13 osób, a 23 zdołano uratować.
Prego per le vittime e per i feriti.
Modlę się za zabitych i rannych, pochodzących głównie z Bari i okolic. Uczestniczę w żałobie ich rodzin oraz całej wspólnoty kościoła i miasta, które tak niedawno dane mi było odwiedzić przy okazji Krajowego Kongresu Eucharystycznego. Chrystus umarły i zmartwychwstały, niech udzieli wszystkim pocieszenia i nadziei.
W swojej letniej rezydencji w Castel Gandolfo papież odmówił z pielgrzymami modlitwy Anioł Pański. Pamiętał o młodzieży pielgrzymującej już na światowe spotkanie do Kolonii, gdzie czczone są relikwie trzech króli. Cały Kościół mobilizuje się duchowo, by przeżywać te nadzwyczajne wydarzenia, spoglądając na mędrców jako szczególne wzory szukających Chrystusa, przed którym zginają kolana, by oddać Mu pokłon, stwierdził papież, rozważając znaczenie ich aktu adoracji.
Ma che significa adorare?
Lecz co oznacza oddawanie pokłonu? Czy chodzi może o postawę zamierzchłych czasów, pozbawioną sensu dla współczesnego człowieka? Nie. Znana modlitwa, którą wielu odmawia rano i wieczorem, rozpoczyna się właśnie tymi słowami. Wielbię Cię, mój Boże, miłuję Cię całym sercem. O świcie i o zmierzchu wierzący odnawia każdego dnia swój pokłon, to znaczy swoje uznanie dla obecności Boga, Stwórcy i Pana Wszechświata. Jest to uznanie pełne wdzięczności, które rodzi się z głębi serca i ogarnia całą istotę, albowiem tylko wielbiąc i miłując Boga ponad wszystko, człowiek może zrealizować w pełni samego siebie.
Benedykt XVI nawiązał także do przeżywanego wczoraj w liturgii święta Przemienienia Pańskiego. Wobec trzech apostołów, Piotra, Jakuba i Jana, Chrystus objawił na górze Tabor swoją boską chwałę. Przepowiedział ostateczne zwycięstwo nad śmiercią i przekazanie wszystkim ludziom daru swej odkupieńczej miłości.
I santi sono coloro che hanno accolto questo dono.
Święci to ci, którzy przyjęli ten dar i stali się prawdziwymi czcicielami Boga żywego, miłującymi Go bez zastrzeżeń w każdej chwili życia. Wraz ze zbliżającym się spotkaniem w Kolonii, Kościół pragnie na nowo przedłożyć wszystkim młodym trzeciego tysiąclecia tę świętość, szczyt miłości.
Na południowe spotkanie z papieżem do Castel Gandolfo licznie przybyli pielgrzymi i turyści także z Polski.
Pozdrawiam obecnych tu Polaków. Przesyłam moje pozdrowienie wszystkim pielgrzymom idącym na Jasną Górę. Dziękuję za wasze modlitwy w mojej intencji. Niech Pan wszystkim błogosławi.
W tym miesiącu, który jest miesiącem maryjnym, sierpniu, kiedy wielu Polaków udaje się na Jasną Górę, chcemy również Matce Bożej ofiarować właśnie te wszystkie trudne sprawy świata i modlić się o pokój, aby ustały wszelkiego rodzaju ataki terrorystyczne, wszelkiego rodzaju agresja, żeby ludzie żyli w pokoju, zgodnie z Ewangelią, zgodnie z tym, co mówi do nas Chrystus. No jest to dla nas wielka radość móc zobaczyć Ojca Świętego i otrzymać od Niego błogosławieństwo.
Mocno wierzymy, że to jest nasz papież. Tak jak naszym papieżem był Jan Paweł II, tak teraz naszym papieżem jest Benedykt XVI i chcemy okazać mu nasze przywiązanie, synowskie oddanie.
Z nadzieją patrzymy na to spotkanie w Kolonii. Mamy nadzieję, że to będzie też wielkie przeżycie i też kontynuacja tego, co rozpoczął Ojciec Święty Jan Paweł II. I z wielką radością czekamy na to spotkanie i również na jego owoce, co ono przyniesie w przyszłości.
Sądzę, że Benedykt XVI bardzo mocno liczy na udział młodych Polaków w spotkaniu w Kolonii i na to, że oni jako no jednak pewnego rodzaju taki dość mocny Kościół, mocna wspólnota, no będą też takim zaczynem ewangelizacji dla innych.
Kino, wehikuł ludzkich tęsknot.
Po ponad 100 latach historii kina współczesny widz nader dobrze obeznany jest z opowieściami więziennymi. Filmowi twórcy z lubością, ale także z ogromnym wyczuciem realizmu kreślą przejmujące obrazy życia, które trwa po drugiej stronie krat, już tylko po to, aby być karą. Życia pełnego okrucieństwa i przemocy za sprawą zarówno strażników, rozbestwionych pełnią władzy nad skazanymi, jak również i samych więźniów, tworzących za murami państwo w państwie, które kieruje się własnym, na pół barbarzyńskim kodeksem. Na takim tle zostają ukazane ludzkie wzloty i upadki oraz skonstruowane sensacyjne intrygi. Wśród nich zawsze najciekawsze są te, których przedmiotem jest pomysłowa ucieczka, najeżona nieoczekiwanymi trudnościami, a zwieńczona mrożącym krew w żyłach pościgiem.
Ucieczkę skazańca Roberta Bressona z 1956 roku należy umieścić na antypodach tak pojmowanego kina więziennego. Jego film wolny jest od obrazu tortur i przemocy, której w zasadzie jedyną oznaką są dobiegające z oddali salwy plutonu egzekucyjnego. Nie ma w nim również miejsca na ożywione życie więzienne, gdyż wszyscy osadzeni znajdują się w małych, najczęściej jednoosobowych celach i spotykają się jedynie podczas mycia i w trakcie kilkuminutowego spaceru na opróżnianie kubła z odchodami. Ich wzajemne kontakty ograniczają się do krótkich wymian zdań, urwanych szeptów między oknami oraz tego, co się daje przestukać przez ścianę do sąsiada. Nic więc dziwnego, że opowieść Bressona z konieczności koncentruje się na bohaterze otoczonym zimnymi ścianami celi. Uwaga mężczyzny, a co za tym idzie i widzów, koncentruje się na pojedynczych przedmiotach, takich jak deski tworzące drzwi, łyżka czy sprężyny łóżka. Przedmioty te urastają do roli swoistych bohaterów ukazanej historii.
Trwaliśmy tak bezczynnie, bez wiadomości, w przerażającej samotności. Było nas około 100 nieszczęśliwców czekających na zrządzenie losu. Nie robiłem sobie złudzeń, uciekać stąd. Pierwszą szansę zawdzięczam brakowi zajęcia i przypadkowi. Często przesiadywałem przed drzwiami, bo nie było nic innego, na czym mógłbym zaczepić wzrok. Drzwi składały się z dwóch części wykonanych z 6 dębowych desek każda. Całość trzymała rama tej samej grubości. Przyglądając się szparze między deskami, dostrzegłem, że łączenia nie były dębowe. Drewno miało inny kolor. Może było z topoli, a może z buku.
Fabułę filmu oparto na autentycznej relacji oficera francuskiego ruchu oporu, schwytanego i osadzonego przez Niemców w lyońskim więzieniu w 1943 roku. Jednak w trakcie swojej opowieści Bresson niewiele mówi o życiu swojego bohatera. O jego przeszłości wiemy tylko tyle, że wpadł razem z radiostacją. To wszystko. Skromny wewnętrzny monolog, który uzupełnia ascetyczną inscenizację i ubogi dialog, komentuje jedynie bieżące zdarzenia. Reżyser postanowił scharakteryzować jego postać tylko przy pomocy żmudnej, momentami wręcz nużącej obserwacji codziennych czynności. A te bynajmniej nie są zwykłe, gdyż porucznik już na samym początku podejmuje decyzję, iż będzie próbował ucieczki. Całymi dniami żelazną łyżką zaostrzoną o kamienną podłogę wydłubuje spoiwo łączące belki w drzwiach. Na ekranie widać jego ręce ostrożnie prowadzące prowizoryczne ostrze, spod którego sypią się drewniane drzazgi, pośpiesznie zgarniane z podłogi słomką wyrwaną z miotły. W tych scenach szczególną funkcję spełnia dźwięk. Chrobot drewna i skrzypienie dłuta zdają się bezlitośnie potężnieć pośród ciszy nocnej.
Po 3 tygodniach starań, hałasując jak najmniej, zdołałem oddzielić 3 deski wzdłuż złączy. Nadal jednak siedziały w ramie, trzymając się u góry i na dole dzięki wpustom, na których wykrzywiała się moja łyżka. Trzeba było rozsadzić część ramy, w której siedziały deski. Do tego potrzebna mi była druga łyżka, którą mógłbym odpowiednio je podważyć.
W ucieczce skazańca zwraca uwagę odtwórca głównej roli, który nie jest zawodowym aktorem. Zgodnie z reżyserskim zamysłem, jego zadaniem nie jest zżycie się z graną postacią. On ma jedynie przedstawić zachowania bohatera, unikając przy tym jakiejkolwiek interpretacji. Ta bowiem należy do widza, który prowadzony okiem kamery przypatruje się jemu i wszystkim jego poczynaniom, odsłaniającym krok po kroku z coraz to innej strony jego osobowość.
Po co pan to wszystko robi? Trzeba walczyć ze ścianami, ze sobą, z drzwiami? Pan też powinien walczyć, panie Blanche, i mieć nadzieję. Na co? Że wróci pan do domu i będzie pan wolny. Wolny? Czekają na pana? Nikt na mnie nie czeka. Może przyjaciel? Nie mam przyjaciół. Mimo wszystko niech pan walczy, niech pan to robi dla tych, którzy tu siedzą. To pomaga. Ale jeśli myśli się tylko o sobie, a ty co robisz? Patrzę na pana, panie Blanche, i to mi dodaje odwagi. Prawdziwą odwagę wykazałbym zabijając się. Próbowałem. Zrobiłem sobie stryczek ze sznurowadła, ale gwóźdź wypadł z muru. No i co? Słyszałem, jak ktoś stukał w ścianę. To byłem ja, kiedy tu przyszedłem. Dlaczego pan nie odpowiedział? Po co?
Tak realistycznie zrealizowana opowieść staje się rozprawą o przemożnym pragnieniu wolności. Większość współwięźniów już się pogodziła z jej utratą i czeka tylko na to, co przyniesie los. Fontaine, walcząc o wolność, walczy o zachowanie własnego człowieczeństwa i godności. I ta jego walka ma sens, nawet gdyby okazała się próżna i zakończyła się fiaskiem. Co ciekawe, zdeterminowany porucznik odnajduje w nieomal pustej celi wszystko, co jest potrzebne do tego, aby zakończyła się ona jednak sukcesem.
Około 40 metrów miękkiego, ale wytrzymałego drutu uzyskałem z siatki ze stelażu łóżka. Pierwszy kawałek liny wykonałem z podgłówka. Zawierał niewiele włosia, które wsadziłem do siennika. Materiał złożyłem na czworo, zaginając brzegi do środka, żeby się nie strzępił. Potem mocno go skręciłem razem z drutem, który nawijałem w stronę przeciwną. Uplotłem z tkaniny warkocze, tak jak mama plotła je moim siostrom. Powiązałem je sznurkiem. Trzeci hak wykonałem z dwóch krótszych listewek. Był równy poprzednim i formą, i trwałością. Z drutu wykonałem trzy pętle, które umocowałem na końcu haków. Próby, które zrobiłem, wykazały, że haki i pętle wytrzymywały silne napięcie.
Ucieczka z kazańca to także wzorcowa analiza tego, co kryje w sobie nieco dzisiaj zapomniane pojęcie męstwa. Ono nie istnieje przecież bez nadziei i wytrwałości. To właśnie dzięki nim miesiące żmudnej i mozolnej pracy zostają uwieńczone powodzeniem. Sukcesu nie udaje się osiągnąć innemu skazańcowi, który był tylko odważny, a zachęcony poczynaniami porucznika poszedł w jego ślady. Braknie mu jednak niezbędnej cierpliwości. Zbyt wcześnie podejmując próbę ucieczki, ponosi porażkę. Porucznik umie czekać, bo wie, że Bóg pomaga tym, którzy sami sobie próbują pomóc.
Czytaj i módl się. Bóg nas uratuje. Uratuje, jeśli się o to postaramy. Pan się nigdy nie modli? Zdarza mi się. Wtedy, kiedy coś się źle układa? Tak. To wygodne. Za wygodne. Byłoby zbyt łatwo, gdyby Pan Bóg wszystkim się za nas zajmował. Czy pan wie, że jest pan jedynym więźniem myślącym o ucieczce? Jest pan jedyny, ponieważ to niemożliwe. Zabierz mnie z sobą.
Cykl audycji dla Radia Watykańskiego Kino, wehikuł ludzkich tęsknot przygotowuje Jan Pniewski, a realizuje werbista ojciec Andrzej Danilewicz.
W niedzielnym magazynie z Rozgłosi Watykańskiej to już wszystko.
Dziękujemy Państwu za uwagę i zapraszamy do słuchania nas jutro.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Laudetur Jezus Chrystus.